21.30, poniedziałek, 8 marca, przy mikrofonie Radia Maryja, ojciec Benedykt. Rozpoczynam rozmowy niedokończone. Patrioci kontra globaliści, a naszym Państwa gościem dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk. Kłaniamy się, panie doktorze.
Szczęść Boże, kłaniam się również.
Panie doktorze, jesteśmy już po pierwszej części radiowo-telewizyjnej nad tematem, który dzisiaj, można powiedzieć, nas inspiruje. To refleksja historyczna, refleksja, która pozwala nam spojrzeć na historię, jednocześnie spojrzeć wokół nas i zobaczyć, jak to, co w historii miało swoje początki, dzisiaj zbieramy tego owoce, ale też patrzymy z nadzieją na przyszłość i chcemy ten temat podejmować nie tylko tutaj we dwóch, zwłaszcza pan doktor, ale razem z naszymi radiosłuchaczami. Patrioci kontra globaliści. Na co zwróciłby pan doktor na początku naszej rozmowy szczególną uwagę, jako też podsumowanie tego, co już powiedzieliśmy w pierwszej części naszego spotkania?
Tak, wspomnieliśmy w pierwszej części, czym jest globalizm, czym jest proces globalizacji. Ten termin globalizacja pojawił się w naukach społecznych w świecie anglosaskim w połowie lat 80. XX wieku. Często też nazywany jest multikulturalizmem albo też z języka francuskiego mondializmem, ale to jest ruch, który nie jest bynajmniej nowym zjawiskiem. To jest zjawisko socjologiczne, polityczne, kulturowe, ekonomiczne, które ma również podobne wymiary. Przede wszystkim wymiar chyba jednak w pierwszej kolejności polityczny, następnie cywilizacyjno-kulturowy i ekonomiczny. Owszem, te trzy obszary są ze sobą bardzo ściśle związane, przenikają się w różnych okresach rozwoju globalizmu, były eksponowane zależnie od sytuacji. Ale istotą globalizmu jest dążenie do jedności władzy. Władzy, którą mają sprawować określone oczywiście ośrodki. W służbie temu celowi jest niewątpliwie ideologia integracji, czy też inaczej można powiedzieć unifikacji. Unifikacji państw, narodów, ludzi, kultury, ale także i religii. Czyli można powiedzieć, że to globalizm to jest takie zjawisko synkretyzmu, to znaczy połączenia wzajemnych sprzeczności, rozbieżnych wartości, poglądów, postaw. Globalizacja jako proces polityczno-kulturowo-ekonomiczny dąży przede wszystkim do zniesienia narodów i państw, które według globalistów ograniczają swobodny przepływ towarów, usług, osób, produkcji, operacji finansowych, to w wymiarze tym ekonomicznym, natomiast w wymiarze cywilizacyjnym chodzi po prostu o ujednolicenie kultury, cywilizacji, czy też antycywilizacji, powiedziałbym, poprzez właśnie zepchnięcie, czy też zniszczenie wręcz cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Ale również i państwo, i naród stanowią niewątpliwą taką barierę dla tych architektów dążących do utworzenia rządu światowego, czy jak to się mówi, nowego porządku świata. Natomiast w wymiarze tym cywilizacyjnym taką barierę stanowi katolicyzm z ideą uniwersalizmu chrześcijańskiego, uniwersalizmu opartego na prawdzie, personalizmie, wolności, respektowaniu prawa Bożego. Postulaty rządzenia światem pojawiły się już w starożytnych państwach egipskim, asyryjskim, babilońskim, macedońskim, hellenistycznym, w Imperium Rzymskim i były związane właśnie no, tą ideologią głoszoną przez w poszczególnych tych właśnie imperiach, tych państwach. Natomiast w czasach nowożytnych idea federacji zbudowanej na podbojach i eksterminacji realizowana była przez Napoleona Bonaparte, Hitlera, Związek Sowiecki, Lenina i Stalina. Współczesny globalizm ma swoje odniesienia w XVIII-wiecznych nurtach filozoficznych, bardzo często niemieckich, i także filozofów pochodzenia żydowskiego, w ideach rewolucji francuskiej i będącej jej kontynuacją rewolucji bolszewickiej. To są te źródła współczesnego właśnie globalizmu. Prekursorem ustanowienia nowego porządku świata jest Adam Weishaupt, założyciel zakonu iluminatów, mason, którego celem było propagowanie zasad rewolucji francuskiej. Weishaupt też w swoich tych wynurzeniach, można powiedzieć, rzeczywiście można je nazwać wynaturzeniami. Otóż człowiek powinien odrzucić według niego wszelkie religijne przesądy. Jego zdaniem strach przed śmiercią jest największym ograniczeniem wolności, gdyż czyni z człowieka niewolnika. I tego typu odniesienia przecież znajdujemy we współczesnych różnych poglądach lewicy, globalistów również. Weishaupt wierzył, że książęta i narody, jak mówił, znikną z powierzchni ziemi. Rasa ludzka stanie się jedną rodziną, a świat siedzibą ludzi rozumnych. No oczywiście rozumnych w rozumieniu ideologii oświeceniowej, która rozum z dużej litery przeciwstawiała właśnie chrześcijaństwu. Iluminaci głosili, że warunkiem powstania Republiki Świata jest zniszczenie Kościoła i wszystkich form chrześcijaństwa. I to się w zasadzie nie zmieniło. W tym celu, jak mówili iluminaci, należy propagować ideę pełnej wolności od więzów społecznych, moralnych, religijnych, absolutną równość. Oni też mówili w swoich planach o zniszczeniu wszystkich narodów, likwidacji własności prywatnej, likwidacji rodziny, usunięcia z kultury wszelkich nazw i symboli religijnych, odrzucenie wiary, no i jak to sformułowali, niedopuszczenie do pogodzenia rozumu i religii. A jak wiemy, tutaj sprzeczności nie ma. Fides et ratio jest jedną z tych podstaw doktryny chrześcijańskiej. Mówili o obaleniu, jak się wyrażali, właśnie nacjonalizmów, czyli usunięcia wychowania patriotycznego. W XIX wieku socjalista Henri Saint-Simon, a także komuniści Fryderyk Engels i Karl Marx także byli zwolennikami federalizmu oraz właśnie powstania takiego państwa globalistycznego, państwa komunistycznego, Stanów Zjednoczonych Świata, jak to określał Lenin. A zatem no, nawet komunizm, powiedziałbym, jedna z największych herezji w dziejach świata, to nie jest jakieś zjawisko zupełnie nowe. Ono ma swoje oczywiście odniesienia daleko wcześniejsze. W czasie wojny trzech socjalistycznych i komunistycznych ideologów włoskich na czele z Altiero Spinellim opracowało taki manifest z Ventotene do w tej miejscowości, oni wówczas przebywali w więzieniu za tą działalność swoją komunistyczną, więzieni przez reżim Benito Mussoliniego. Otóż oni po prostu opracowali tak zwany ten manifest, którego zasady przyjął później, dwa lata później, czyli w 1943 roku, Europejski Ruch Federalistyczny. i głosili potrzebę wyzwolenia jednostki z systemu opresji, zniewolenia, jak mówili, czyli z państwa inaczej narodowego. Właśnie państwo narodowe, czyli państwo wypełniające swoje kompetencje, swoje funkcje, państwo suwerenne, no jest jednym z tych głównych właśnie przeciwników globalizmu. A zatem też podkreślali bardzo mocno, że jest potrzeba, znaczy, że państwo narodowe jest rzekomo przyczyną kryzysów, wojen, nieszczęść, wyzysku i dlatego trzeba stworzyć Federację Europejską, która będzie się opierała, już wówczas to mówiono, na wspólnej armii, na wspólnej walucie. Zostaną zniesione bariery celne, ograniczone zostanie przemieszczanie się, znaczy zostaną zniesione ograniczenia przemieszczania się pomiędzy państwami, będzie wspólna polityka zagraniczna, a zatem no można powiedzieć, że ten manifest Ventotene to był jak gdyby taki wstęp do budowy Federacji Europejskiej. A ta postać właśnie Altiero Spinellego, bynajmniej nie jest to postać jakaś drugorzędna, dlatego że na przykład w 2010 roku Parlament Europejski uznał Altiero Spinellego za patrona wręcz Unii Europejskiej i największy gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli nosi jego imię. A zatem, no można powiedzieć, to nic nowego. Te wszystkie postulaty, które te hasła, które się teraz pojawiają, były już sformułowane przed wielu laty, już nawet właśnie w XIX wieku, a szczególnie w wieku XX zostały jak gdyby doprecyzowane. Po wojnie, no można warto wspomnieć, taki jeden z wpływowych polityków, Winston Churchill, premier brytyjski, też głosił właśnie ideę Stanów Zjednoczonych Europy. Wygłosił takie przemówienie na Uniwersytecie w Zurichu, w którym właśnie opowiedział się za tą koncepcją Stanów Zjednoczonych Europy. Oczywiście takich zwolenników i propagatorów Stanów Zjednoczonych Europy było bardzo, bardzo wielu. Nawet pojawiła się wówczas propozycja już Wojska Europejskiego. No i ten proces federalizacji, tu w zasadzie nie ma czasu ani potrzeby, żeby o nim szczegółowo mówić, ale przebiegał już bardzo, w sposób taki przyspieszony od 1976 roku. I ten proces federalizacji został sformułowany w sposób taki, który jest w tej chwili w dużym stopniu realizowany przez tak zwaną Europejską Partię Ludową, czyli partię skupiającą ugrupowania nazywające się chrześcijańsko-demokratycznymi. Mówię nazywające się chrześcijańsko-demokratycznymi, bo tak naprawdę z chrześcijaństwem, a pewnie i z demokracją nie mają nic wspólnego. I zarówno socjaliści, jak i właśnie tak zwani chadecy realizują ten właśnie projekt federalizacyjnej Europy. No, przypomnijmy, że obecnie w tym klubie, w tej frakcji w Parlamencie Europejskim, tej socjalistycznej, są posłowie lewicy z Polski, a w Europejskiej Partii Ludowej mamy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i również Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zatem globalizm przede wszystkim zaatakował w takim wymiarze oczywiście politycznym, bo mówię o tym wymiarze politycznym, przede wszystkim właśnie państwo, jego rolę polityczną i prawodawczą. I mamy do czynienia w tej chwili z takim postępującym procesem przekazywania prerogatyw władz państwowych organizacjom międzynarodowym. Szczególnie właśnie tutaj warto podkreślić niebezpieczeństwo wyjmowania z kompetencji państw narodowych prawa. Globaliści mówią o tak zwanej globalnej sprawiedliwości, o konieczności utworzenia światowego systemu sprawiedliwości, który ma górować nad suwerennymi narodowymi systemami sprawiedliwości i ma wykraczać poza zakres władzy państw narodowych. I proszę znów zauważyć, że ten proces w dużym stopniu dotyka Polski. Jeśli mówimy o tej ingerencji, o presji Unii Europejskiej, w dużym stopniu w pierwszej kolejności Komisji Europejskiej, ale również Parlamentu Europejskiego na Polskę, o tym powiązaniu czy próbach powiązania finansów unijnych z tak przestrzeganiem tak zwanej praworządności, która zresztą nie jest określona w traktatach, no to to jest po prostu element tego planu globalistycznego. I trzeba też tak spojrzeć na ten proces. To po prostu Unia Europejska, dopóki będzie zmierzała w tym kierunku federalistycznym, dopóki właśnie te siły federalistyczne będą nadawały ton Unii Europejskiej, a w tej chwili no niestety nie zapowiada się możliwość jakiejś radykalnej zmiany, to ten proces po prostu presji na Polskę, także w zakresie właśnie tej sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, próby narzucenia pewnych rozwiązań prawnych, takich jak tak zwane związki partnerskie, czy tak zwane małżeństwa jednopłciowe, kwestie adopcji dzieci, później zapewne również eutanazji, oczywiście te wprowadzenia nieograniczonej tak zwanej aborcji, to będą te elementy, które po prostu będą przez Unię Europejską cały czas Polsce narzucane. Zresztą nie tylko Polsce, ale również innym krajom, innym państwom, tym, które po prostu będą starały się bronić naturalnych kompetencji państwa. A więc globaliści jak gdyby chcą sobie przyznać takiego prawo globalnego suwerena, który będzie właśnie interweniował w życie poszczególnych krajów, a narody powinny według nich wyraźnie podporządkować się tym nowym normom prawnym, ale normom prawnym opartym, normom ideologicznym opartych na imperatywie praw człowieka, oczywiście praw człowieka definiowanych przez globalistów, a tutaj mamy oczywiście z reinterpretacją praw człowieka. Także ważną tutaj ten, jak mówimy, patrioci kontra globaliści, to jest to po prostu płaszczyzna walki o suwerenność państwa narodowego, o tożsamość narodu, a więc patrioci przeciwstawiają się utracie tej suwerenności. W wyniku właśnie tego wspomnianego procesu państwa narodowe tracą te tradycyjne atrybuty suwerenności, jak na przykład właśnie ustanawianie prawa, wręcz decyzje o wojnie i pokoju, powoływanie nawet najwyższych urzędników i sędziów, to mamy przykład Polski, chociażby prawo do emisji waluty, nawet nakładania podatków, czy też w ogóle suwerennej polityki podatkowej, bez chwili na przykład przejęcia euro, to ta kwestia polityki podatkowej pozostanie w gestii oczywiście Unii Europejskiej. I oczywiście działania tych globalistów są także w jakiś sposób zinstytucjonalizowane. Mamy przeróżne organizacje, przeróżne grupy, które także w jakiś sposób wywierają wpływ na samą Unię Europejską. Na przykład do takich globalistycznych struktur należy grupa Bilderberg, taki główny lobbysta na rzecz powołania tak zwanych właśnie Stanów Zjednoczonych Europy. Powiedziałbym, no, w tej grupie znajdują się politycy, członkowie zarządów wielkich instytucji, banków, wielkich globalnych korporacji. To można powiedzieć, że ta grupa Bilderberg to jest takie międzynarodowe stowarzyszenie polityków i ludzi biznesu. Spotykają się, przynajmniej w sposób oficjalny, co najmniej raz w roku. No i okazuje się, że również na tych spotkaniach są zapraszani politycy polscy, no chociażby jak Rafał Trzaskowski, który uczestniczy w ostatnim posiedzeniu grupy Bilderberg w Szwajcarii. Inną instytucją jest Klub Rzymski, który powstał w 1968 roku. I ten Klub Rzymski publikuje różne raporty, tak zwane raporty rzymskie. I tam alarmuje ten Klub Rzymski, że ludzkości grozi zagłada, jeśli nie zostanie zahamowany dotychczasowe tempo przyrostu naturalnego. To są różne raporty, granice wzrostu, mówi się o jakimś tam różnych, że tak powiem, niebezpieczeństwach, ale na przykład w ostatnich latach Klub Rzymski bardzo dużą rolę poświęca kwestiom ekologii. Otóż uważa, że najgroźniejszy jest w tej chwili efekt tak zwany cieplarniany, do którego powstania przyczynia się głównie wzrost ilości dwutlenku węgla wskutek spalania paliw kopalnych przez energetykę i przemysł i oczywiście nadmierna tutaj liczba ludności, ingerencja ludzi w przyrodę i tak dalej, i tak dalej. No więc oczywiście konkluzja jest taka, że by zahamować tą grożącą światu zagładę, należy przede wszystkim właśnie zmniejszyć tempo przyrostu naturalnego i tam się, że tak powiem, podejmuje różne tego typu działania, no chociażby jak powszechny dostęp do antykoncepcji, łącznie oczywiście z tą antykoncepcją, która prowadzi po prostu do zabijania dzieci nienarodzonych, na przykład właśnie dzień po tabletka tak zwana, czy też inne formy antykoncepcji, a przede wszystkim oczywiście również nieograniczone prawo do aborcji, tak zwana aborcja bez granic. Natomiast generalnie można powiedzieć, że o ile patrioci, ci, którzy są przywiązani do własnej ojczyzny, do kraju, do historii, uznają wielkie znaczenie i przypisują wielkie znaczenie także w przyszłości narodom, w rozwoju ludzkości, w rozwoju historii, ale także w rozwoju po prostu człowieka. No trudno sobie wyobrazić jakiś integralny rozwój osoby ludzkiej bez narodu. Więc natomiast globaliści, no po prostu z tym się nie liczą, narody się w ogóle nie są istotne, liczy się ludzkość, czyli globalizm kwestionuje istotę państwa narodowego. Szczególnie właśnie po upadku komunizmu ten mit ogólnoświatowego państwa mocno się ujawnił w latach 90. XX wieku. No i upadek komunizmu i muru berlińskiego właśnie jakąś taką, no wzmocnił tę wiarę tych globalistów nadejście takiego globalistycznego zjednoczenia. No ale o ile postawa patriotyczna, patriotyzm jest czymś zupełnie naturalnym, oczywistym, niewymyślonym, to globalizm należy po prostu traktować jako kolejną postać utopii, z którymi to utopiami mieliśmy w dziejach świata do czynienia. Taką utopią oczywiście był również komunizm, ale oczywiście utopie niestety niosą za sobą wielkie niebezpieczeństwo. Realizacja utopii to jest przede wszystkim no, naprawianie świata w kontrze do prawa Bożego, do prawa naturalnego. To jest przede wszystkim walka z tym naturalnym porządkiem świata. To jest wiara, że człowiek potrafi to urządzić lepiej, bez Pana Boga, więcej, wbrew Panu Bogu, wbrew prawu naturalnemu, wbrew prawom, naturalnym prawom historycznym i rozwojowym. I przykładem właśnie tej utopii i tych zbrodni jest właśnie komunizm, jego różne postacie później, już nawet po upadku Związku Sowieckiego. Przecież mamy do czynienia nadal z tą rewolucją, ale bardziej taką rewolucją już w zakresie kultury, rewolucją neomarksistowską. I globalizm też nie jest niczym nowym. Wcześniej w zasadzie można mówić o internacjonalizmie. Takie było hasło, powiedziałbym, takie międzynarodowe komunizmu, a więc rzekomej współpracy różnych narodów pod przewodem Związku Sowieckiego, pod przewodem Moskwy. A tak naprawdę chodziło o zniszczenie tradycji, zniszczenie narodów, zniszczenie religii i stworzenie jednego państwa światowego, komunistycznego. Teraz tę ideologię internacjonalizmu zastępuje właśnie globalizm, którego korzenie również w dużym stopniu tkwią w komunizmie.
Patrioci kontra globaliści, dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia audycji. Za chwileczkę jeszcze to pytanie, które pozostało nam po części tej pierwszej, a mianowicie kwestia formacji. Gdzie formowani są globaliści, gdzie formowani są patrioci? No bo wiemy, że święty Jan Paweł II mówił do młodzieży, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Nawet mówił do młodzieży całego świata, że Polacy wam wytłumaczą, na czym to polega, o co w tym chodzi, podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie. Więc to pytanie też do pana doktora. No z tej racji, że wiemy, że człowiek nie rodzi się od razu globalistą albo patriotą, prawda? To kwestia edukacji, kwestia formacji, jego wyborów dalszych zależy od niego samego, czyli od tego, czym nasiąknie. To za chwileczkę pan profesor, pan doktor Krzysztof Kawęcki. Ja natomiast przypomnę Państwu numery telefonów. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, panie doktorze.
Tak, tutaj dotykamy pojęcia zapewne edukacji, ale edukacji szeroko rozumianej, szerzej rozumianej niż tylko taka edukacja, powiedziałbym, szkolna czy później akademicka, ale tej edukacji, którą realizował przynajmniej w przeszłości, realizowała rodzina we współpracy z Kościołem, we współpracy ze szkołą. To nie są zbyt odległe czasy. Przecież wiele osób jeszcze wspomina tę dobrą edukację w II Rzeczpospolitej. Owszem, ona miała swoje też pewne cienie, ale blaski przeważały, więc tutaj nie będziemy mówili o jakichś tutaj szczegółowych rozwiązaniach pedagogicznych, które też mogły budzić pewne zastrzeżenia, szczególnie po 1926 roku, po właśnie zamachu majowym, ale generalnie edukacja II Rzeczpospolitej no, potrafiła wychować, że tak powiem, ukształtować, może to jest ładniejsze słowo, dobrych Polaków, dobrych ludzi, ludzi wrażliwych i na Polskę, i na piękno, na dobro, ludzi po prostu etycznych. Wiele osób jeszcze przecież pamięta może troszeczkę tych starszych seniorów, tę właśnie szkołę, tych nauczycieli z okresu właśnie międzywojennego, którzy zresztą wielu z nich później także, chociaż w zmienionej zupełnie rzeczywistości, zmieniają szkole, uczyło również w szkołach w okresie PRL-u. A zatem ta szeroko rozumiana edukacja to jest właśnie zadanie szersze, nie tylko szkoły, ale również rodziny, również kościoła, również innych organizacji, na przykład ogromną rolę w tym procesie, dobrą rolę pełni harcerstwo. Oczywiście myślę o harcerstwie mniej zideologizowanym, tylko o harcerstwie nawiązującym do najlepszych wzorców skautingu, jak na przykład rozwijające się dość dobrze w Polsce ZH, czyli Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, czy też inne grupy harcerstwa, ale pewnie też w ZHP można odnaleźć pewne dobre tendencje, chociaż tam się pojawiły również pewne niebezpieczeństwa. Także różne organizacje takie wychowawcze, prawda, czy na przykład chociażby reaktywowane, związane z naszą historią, jak Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, jak właśnie inne jakieś grupy rekonstrukcyjne. To wszystko tworzy tę edukację patriotyczną. Także edukacja patriotyczna nie może być tylko i wyłącznie zawężona do szkoły. Chociaż oczywiście szkoła tutaj jest kluczowa. Kwestia programów funkcjonowania tej szkoły to jest sprawa zasadnicza. Ale często mówimy o powrocie do edukacji klasycznej, chociaż jest to pojęcie oczywiście bardzo, bardzo szerokie i może być różnie rozumiane, ale generalnie chodzi o to, żeby ta edukacja była po prostu taka wszechstronna. Ta edukacja, która była związana jest z cywilizacją, nazwijmy, europejską, to przede wszystkim kładła nacisk na wszechstronne wykształcenie intelektualne. Konieczność formowania cnót, czyli po prostu takich cnót obywatelskich i osobistych, czyli postaw pewnych sprawności właśnie takich etycznych. I to jest jak gdyby najważniejsze. To wychowanie patriotyczne ma właśnie formować te cnoty, czyli po prostu wykształcić człowieka, który ma oczywiście również przynajmniej ogólną wiedzę o świecie, ale na przykład o historii idei. To jest bardzo ważne. Także oczywiście takie węższe rozumienie edukacji, czyli wychowania patriotycznego, obywatelskiego, bo to jest też ważny taki segment edukacji. Ale to jeśli chodzi oczywiście o szkołę. Także tutaj nie tylko szkoła, ale również, jak mówiliśmy, przede wszystkim rodzina. I ta współpraca rodziny i szkoły to jest rzecz, wydaje mi się, podstawowa, jeśli chodzi o dobrą edukację, o dobre wychowanie patriotyczne. Też może warto zwrócić uwagę, że natomiast może tak, jeśli chodzi o już szkoły wyższe, uniwersytety, to tutaj mamy też taką sytuację, że wiele jest zagrożeń oczywiście, ponieważ ta rewolucja kulturowa, neomarksistowska, te zasady formowane przez tak zwaną szkołę frankfurcką, przejęte przez Nową Lewicę, one po prostu bardzo mocno zakorzeniły się w uniwersytetach czy Stanach Zjednoczonych, czy Europy Zachodniej w latach 60., 70., 80., późniejszych latach. I to w dużym stopniu doprowadziło do tego, że ten postępujący marsz globalistów ma miejsce. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby uniwersytet zachował swoją swoją rolę, którą zawsze wypełniał, którą spełniał w historii, bo przecież uniwersytety legły u, można powiedzieć, podstaw cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji europejskiej. To jak gdyby pozycję międzynarodową państw w czasach średniowiecza mierzono właśnie ilością uniwersytetów, bo one kształciły właśnie tę elitę. Ale celem tych uniwersytetów zawsze, kwestią fundamentalną była po prostu poszukiwanie prawdy. To była misja uniwersytetu. I uniwersytety powinny po prostu ten cel nadal realizować, ale niestety w praktyce to wygląda bardzo różnie. Uniwersytety na przykład opierały się na pracy nad tekstami, ich wykładami, komentowaniem, dyskusją nad nimi, ale przecież w tej chwili tego nie ma i dlatego nawet nie ma w tej sferze publicznej dyskusji. Bo chodzi o to, żeby po prostu pozbawić młodych ludzi tych umiejętności. I dlatego na przykład mamy wielkie niebezpieczeństwa związane z edukacją tak zwaną globalną. Takie pojęcie edukacji globalnej występuje w pedagogice zachodniej. Ta edukacja globalna w zasadzie można powiedzieć rozwija się od przedszkola do uniwersytetów i ona ma na celu umiędzynarodowienie edukacji, w której pierwszorzędną rolę będą odgrywały takie pojęcia jak nierówności społeczne, prawa człowieka, prawa mniejszości, ekologizm. Oczywiście każde z tych pojęć interpretowane w duchu ideologii skrajnie lewicowej. Także jak gdyby w tym modelu edukacji, w centrum tych celów edukacji mają być właśnie takie pojęcia, które mają właśnie kształtować te postawy, czyli jak tolerancja, dialog międzykulturowy, prawo do posiadania własnego światopoglądu, wielokulturowość, oczywiście też te pojęcia w duchu lewicowym. I tu można jeszcze przypomnieć taką deklarację edukacji globalnej, tak to się nazywa, z Maastricht, która wzywa rządy krajowe do wsparcia tej właśnie edukacji globalnej, promocji świadomości globalnej. A zatem tutaj mamy, czyli chodzi o kształcenie obywatela świata, a więc mamy takie niebezpieczeństwo rozszczepienia. Z jednej strony celem edukacji krajowej powinna być kształtowanie świadomości patriotycznej, a z drugiej strony oczekiwania edukacji globalistycznej, która coraz bardziej wdziera się do edukacji poszczególnych krajów, jest właśnie promocja świadomości globalnej. Jeden można taki przykład podać, który jest rozpowszechniony bardzo mocno, w zasadzie można powiedzieć już jest stałym elementem, mam nadzieję, że nie trwałym, ale stałym w tej chwili elementem szkół wyższych, uniwersytetów w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. To jest tak zwane gender studies, czyli studia nad społeczną i kulturową tożsamością płci. Ten tak zwany gender studies, nazywany interdyscyplinarną nauką, stanowi krytykę kultury, tej, jak oni to nazywają, patriarchalnej, jest propozycją jej zmiany. Są różne kierunki, powstają socjologia płci i tak dalej, ale niestety to zjawisko także i dociera do Polski, do polskich uniwersytetów. Bardzo wiele uniwersytetów, szczególnie jeśli chodzi o studia dyplomowe, ma w swojej ofercie właśnie gender studies. A jak jeszcze że tak powiem, na razie w formie jakichś takich zupełnie beznadziejnych, że tak się wyrażę, wypowiedzi, pojawiają się jakieś propozycje, na przykład jeden bodajże z posłów, nie wiem, ale chyba nie warto nawet nazwiska tego człowieka pamiętać, krytycznie ocenił właśnie lekturę Sienkiewicza, która jest w szkole w pustyni w Puszczy, mówiąc, że jest to powieść kolonialna, patriarchalna i rasistowska. No to to też jest właśnie jak gdyby sposób myślenia globalistycznego. A więc globaliści, którzy dużo mówią o wolności, tak naprawdę po prostu ograniczają tę wolność w edukacji, chcą wpływać na systemy krajowe poszczególnych, systemy edukacyjne poszczególnych krajów.
Bardzo gorąco dziękujemy. Dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk. Patrioci kontra globaliści to temat naszych rozmów niedokończonych. 22:10. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Halo, halo.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimierz z Białegostoku. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, pana doktora, którego bardzo cenię i lubię słuchać, i wszystkich radiosłuchaczy. I pana pozdrawiam, który mnie połączył z Radiem Maria. Pragnę podkreślić na wstępie, że wszechświat jest urządzony wspaniale przez Stwórcę. Jeśli ktoś w to wątpi, to niech zauważy na przykład, że rolnik wrzuca do ziemi ziarna i z jednego ziarenka w kłosach wyrasta aż 60 ziaren. To cud. Żaden człowiek czegokolwiek podobnego nie dokona, tylko Bóg. Z uwagi na to, że globaliści walczą z Bogiem, normalny człowiek nie może poprzeć tego kierunku dążeń niektórych ludzi. Należy również zauważyć, że kierunek globalistyczny z reguły dąży do niszczenia człowieka i człowieczeństwa, co jest sprzeczne z wiarą i szeroko pojętą moralnością. Znane są jednak w historii rozwoju dziejów ludzkości bardzo częste przypadki, że na łożu śmierci wielu globalistów wyrzeka się swoich teorii i zwraca się do Pana Boga. I to jest właśnie prawdziwy cel i sens życia każdego człowieka, a więc zwrot i uznanie Pana Boga, rozwój świata według zasad dekalogu i wzajemne poszanowanie człowieka przez człowieka i państw narodowych. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Kazimierzu, z Panem Bogiem. Pan doktor?
Bardzo dziękujemy tak panu Kazimierzowi za tę wypowiedź, ale też zwróciłem wypowiedź taką piękną polszczyzną. Także to jest też, bardzo miło się też słuchało. No cóż, mogę tylko podzielić te uwagi, tę refleksję pana Kazimierza i trudno mi cokolwiek tutaj dodać. Także dziękuję za to uzupełnienie tego mojego wstępnego wystąpienia.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, kolejny telefon, patrioci kontra globaliści. Prosimy.
Bardzo, Radio Maryja. Chciałem, Andrzej z Warszawy, chciałem zwrócić uwagę na pewne, powiedziałbym, jeszcze bardziej negatywną, na bardziej negatywną stronę globalizmu, bo rzeczywiście wszystko to, co pan profesor powiedział, to tak jakbym z moich ust wyjął mi z moich ust, jak słuchałem. Ale chciałem zwrócić uwagę, że nie chodzi tutaj o jakiekolwiek dobro ludzkości. Chodzi tutaj dokładnie o uprzedmiotowienie wszystkich ludzi na świecie poza garstką władców. Tak by to trzeba ująć. Uprzedmiotowienie ludzi. Można by to nazwać totalnym zniewoleniem wszystkich ludzi na świecie w taki sposób, żeby można dokładnie wykorzystywać ich jak przedmioty, jak biologiczne roboty, których rozum będzie ograniczony tylko do selektywnych funkcji. Nawet rozrodczość chce się odebrać ludzkości, w taki sposób, żeby nie można było, żeby dzieci nie mogły się rodzić w sposób naturalny, a żeby całkowicie to wyeliminować, a żeby można było rozdzielać czy przydzielać ilości dzieci, które będą w sposób sztuczny, mechaniczny, po prostu jakby w nagrodę dawane określonym ludziom, którzy będą służyć, no krótko mówiąc, pewnym nadzorcom. Co więcej, globalizm to pod względem politycznym. Oczywiście chodzi tu tylko i wyłącznie o totalną władzę, o przekodowanie wszystkich umysłów, dokładnie jak w Matrixie, aby ludzi pozbawić autonomii. Nie tylko samej autonomii, ale także zdolności ochrony tej autonomii, bo człowiek posiada zdolność ochrony własnej autonomii. A chodzi o to, żeby go całkowicie tego pozbawić. Chodzi również o to, żeby nie uzyskać jakiejś struktury zarządzalnej w sposób naturalny, a jedynie w sposób mechaniczny, urządzenie świata w sposób mechaniczny, nieorganiczny, a mechaniczny. I tutaj bardzo dobrze przysłużyć się może właśnie Unia Europejska, w której przecież rządzą Niemcy, a Niemcy, jak pamiętamy od Konocznego, są bizantyjskie. Czyli w mentalności tej już mamy podporządkowanie jakimś nakazom. Teraz ci władcy świata, którzy mają wszystkie środki, prawie że wszystkie środki finansowe, ekonomiczne, mają rządzić jak rząd światowy. Tak? I ten rząd światowy ma decydować o ludzkości. Tak jak to Miłosz kiedyś powiedział, jeśli trzeba, to wyciąć jak glony, wygubić i wyrzucić na śmiecie. I jeśli będzie za dużo, to się je wygubi. Jeśli będzie potrzeba, to się ich przesunie tu czy tam. Być może nawet w zasiedlaniu kosmosu trzeba by to uwzględniać. Oczywiście te dwie opcje, które do tej pory, jak doktor Krajski kiedyś mówił, walczą w tej chwili o różną formę globalizmu, o różną wizję globalizmu, to myślę, że już to już zwyciężyła ta opcja, nazwijmy ją lewicową, chociaż ona nie jest lewicową, ona jest tak naprawdę jedynie niezwykle kapitalistyczną, czyli taką, no, że mała garstka ma zniewolić całą ludzkość. Ale również zachować też dla swoich rodzin, dla swoich najbliższych, tylko dla tych rodzin, nienaruszoną ziemię w swoim pięknie, a cała reszta ma być w warunkach, z których już będzie coraz mniej mogła korzystać z tego. Jak to oczywiście, jak tego oczywiście dokonać? Kiedyś rozmawiałem wiele lat temu już z człowiekiem, który doskonale sobie zdawał sprawę, o czym mówi. I zwróciłem uwagę na to, że jest to chyba jedna z największych rewolucji światowych. A on mi na to zwrócił uwagę bardzo mądrze, bardzo tak celnie trafił. Powiedział, nie chodzi o rewolucję, ale chodzi o to, żeby rewolucję uczynić w sposób ewolucyjny, w taki sposób, żeby nikt się nie zorientował, żeby ludzkość się nie zorientowała. I myślę, że to głównie o to chodzi. Przepraszam, że tu więcej powiedziałem niż słucham, ale bardzo bym chciał prosić pana profesora o ustosunkowanie się do tego, bo myślę, że to idzie o wiele dalej niż pan profesor tu przedstawił. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, doktor Krzysztof Kawęcki.
Globalizm, mówiliśmy, ma taki bardzo wszechstronne swoje odniesienia, różne wymiary. Na ogół w opisywaniu zjawiska globalizmu politolodzy na przykład koncentrują się głównie na aspektach ekonomicznych, przepływie towarów, usług i tak dalej. To jest oczywiście absolutnie upraszczanie tego zjawiska.
powiedziałbym wręcz przekłamywanie. I rzeczywiście słusznie pan zauważył, że w pierwszej kolejności globalizm uderza w samą istotę człowieczeństwa. Rzeczywiście chodzi o zniewolenie umysłu, o odebranie człowiekowi tej autonomii w różnych sferach życia, życia osobistego, rodzinnego, także oczywiście społecznego, także religijnego. Natomiast tym samym jak gdyby po prostu narzucenie pewnych norm, które bynajmniej z tymi, z tą wolnością człowieka daną od Boga nie mają nic wspólnego. Globalizm w tym sensie jest ideologią totalitarną. Każda ideologia totalitarna bardzo mocno podkreśla konieczność stworzenia nowego człowieka. Ta idea nowego człowieka, nowych norm postępowania pojawia się właśnie i w komunizmie, i w narodowym socjalizmie, i w innych nurtach totalitarnych. I dlatego oczywiście tu pełna zgoda. Tak, to prawda. Przede wszystkim globalizm chce pozbawić człowieczeństwa. To jest jego taka zasadnicza rola, a zatem to uprzedmiotowienie ludzi, zniewolenie człowieka. No wystarczy też przypomnieć jedną z takich globalistycznych koncepcji, też gdzieś występującej może w tej chwili bardziej w obszarze takim teoretycznym, ale swego czasu bardzo popularną, to jest ten ruch paneuropejski, paneuropa, gdzie jeden z tych ideologów właśnie rozwija tę koncepcję paneuropy, czyli jednej Europy, ale w której tej Europie oczywiście będzie rządziła jakaś grupa mędrców, można by powiedzieć wręcz taka rasa panów. Ci, którzy mają w zasadzie wyznaczać wszystkie standardy, wszystkie normy postępowania.
Naszym Państwu gościem dr Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk, patrioci kontra globaliści. O tym rozmawiamy dziś na antenie Radio Maryja. Kolejny telefon prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Warszawy. Ja chciałem taką uwagę, może takie troszkę inne podejście zgłosić do tego problemu globalizmu. Nie wiem, czy słuszne, ale no, chodzi o to, że są przecież w świecie takie nacje, czy takie narody, które są w mniejszości wszędzie. I jeżeli będzie wszędzie globalizm, to wszyscy będą w mniejszości. I może o to chodzi.
No, dziękuję, tyle. Panie Stanisławie.
Dziękuję również.
Doktor Krzysztof Kawęcki.
Być może. No, w tej chwili można powiedzieć, że ten globalizm ma wymiar taki międzynarodowy, że tak powiem. Oczywiście jest to ruch w dużym stopniu kierowany przez bardzo wpływowe grupy międzynarodowe, polityczne, biznesowe, przez również świat medialny. Zresztą te wszystkie trzy, można powiedzieć, też obszary, polityka, media, finanse międzynarodowe są ze sobą bardzo powiązane i one wszystkie też są w służbie właśnie tej globalistycznej rewolucji.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Paweł, diecezja Płocka, szczęść Boże Panu Doktorowi, szczęść Boże Ojcu. Ja chciałem się do dwóch spraw odnieść. Pierwsza rzecz, mówiło się o tym, że jest taki, powiedzmy, rodzaj ludzi, którzy wyśmiewają się z patriotów. Więc uważam, że ci prześmiewcy, oni obnażają jakiś rodzaj swojej słabości. To jest takie zwykłe uczucie, które jest nazywane w religii zazdrością. Oni nie potrafią kochać, ich uczucia zostały spłycone, zostały w jakiś sposób, no, takie powiedzmy powierzchowne i oni po prostu zazdroszczą tym ludziom, którzy potrafią kochać swoją ojczyznę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, środkiem zaradczym, który by stawiał w jakimś sensie zaporę globalizmowi, jest według mnie formacja formatorów. Mam tu na myśli kadrę profesorską. Z tego co wiem, w Polsce nie ma duszpasterstwa kadry profesorskiej. Pan profesor nie reprezentuje episkopatu, ale uważam, że jako prawicowy polityk mógłby taką sugestię do episkopatu skierować. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Prosimy, pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Tak, no pewnie ta analiza, ta uwaga o tym, że ci ludzie są pozbawieni tej miłości, że nie potrafią kochać miłości do ojczyzny. To jest no, bardzo też przykra pewnie i smutna konstatacja, bo ktoś, kto nie potrafi kochać własnej ojczyzny, to zapewne również nie potrafi kochać własnej rodziny, najbliższych, przyjaciół, ale również być może ma problemy z akceptacją własnej osobowości. Tutaj rodzi się jakieś pojęcie pewnie zagubienia daleko idącego. Także można mówić, że pewnie ci ludzie są głęboko poranieni, ale przede wszystkim no, można by współczuć, że są bardzo pozbawieni w dużym stopniu tego człowieczeństwa, że pewnie ich pojęcie szczęścia, jeśli takie pojęcie w ogóle uznają, szczęścia w życiu jest zupełnie inne niż jednak zdecydowanej większości Polaków, ponieważ to też wyraźnie podkreślmy, patriotyzm jest głęboko osadzony jednak wśród Polaków, w postawach Polaków i to również także wśród ludzi młodych. Myślę, że wręcz można mówić o renesansie patriotyzmu, który no, trwa pewnie, no nie wiem, może co najmniej od 2-3 dekad. Dlaczego mówię o renesansie? Dlatego, że ten renesans jest właśnie widoczny w tych takich działaniach oddolnych, organizowanych w dużym stopniu przez ludzi młodych, ale to jest oczywiście naturalne, że przez ludzi młodych, ponieważ to oni mają więcej energii, więcej pomysłów, w sposób naturalny są predysponowani ze względu na wiek, żeby no, podejmować różne formy działalności takiej właśnie patriotycznej, związanej z upamiętnieniem różnych wydarzeń historycznych, postaci, a więc z tą, powiedziałbym, kultywowaniem pamięci historycznej. Także ludzie, którzy nie są patriotami, mówiąc delikatnie, czy też bardzo wyrażają bardzo niechętny stosunek do polskości, do patriotyzmu, są niewątpliwie zdecydowanej mniejszości. Także tak to chyba należy postrzegać, a więc no, trudno mówić o jakimś tutaj fatalizmie. Także musimy też pamiętać i promować bardzo, bardzo mocno te właśnie różne przykłady takiej dobrej działalności patriotycznej, nie tylko ludzi młodych, ale które pojawiają się w różnych kręgach społecznych.
Drodzy Państwo, temat dzisiejszego naszego spotkania to patrioci kontra globaliści. Ten temat podejmujemy z doktorem Krzysztofem Kawęckim, politologiem i historykiem. 22:29. Prosimy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, pana profesora, ojca prowadzącego. Słucham uważnie i myślę, że przecież danych, znaczy mamy taką historię, może to jest niemodne według globalistów, ale żeby być patriotą, to trzeba jeszcze znać przede wszystkim historię, ale nie taką z książek. Właśnie tak jak mówił pan profesor przed chwilą, że to rodzice to muszą uczyć tego. Poza tym jest literatura. I na przykład przypomniałam sobie, że ojciec Dyrek kiedyś takie literackie audycje robił. Znaczy wspominaliśmy jakąś tam książki albo pisarzy. Co mi przyszło do głowy? Że na przykład wystarczyłoby, żeby ci ludzie, ci globaliści jakoś, zanim się chcą globalizować, to może najpierw zwróciliby się ku swoim korzeniom. Mówiło się kiedyś, kto cię rodził. Przecież my mamy taką historię. Już nie mówię o Rocie Konopnickiej, która jest prawie hymnem, ale wróćmy wcześniej do Ignacego Krasickiego. Już do hymnu, do miłości kochanej ojczyzny. Przecież analiza tego hymnu to już wszystko mówi o naszych korzeniach. Przecież on napisał to, Krasicki, w roku rozbioru pierwszego, już po rozbiorze, jakby ostrzegając, a potem za 20 lat znowu. I te bajki Krasickiego chociażby, jak one są mądrze, mówią o wszystkich wadach Polaków. A przecież nie chodzi o to, żeby zanegować, tylko żeby pomyśleć. A w literaturze, nie wiem, czy w tej chwili w liceum, czy w jakimkolwiek szkole robi się analizy wierszy. Przecież Święta Miłości Kochanej Ojczyzny to jest, właściwie taki, wszystko tam jest. Na przykład Gmin Jarzma zwykły, nikczemny i podły. No, jak myślę o tym gminie, to nie chcę nikogo obrażać, ale tak się zachowuje czasem opozycja. Która nie rozumie na przykład, zresztą to jest wszystko pokręcone, panie profesorze, bo jeżeli naszym ambasadorem Niemiec, którzy się wcale nie chcą globalizować, tylko chcą rządzić, i przecież ta wspólnota węgla i stali była po to zrobiona, żeby siłę nie urosła. W tej chwili pan Freitag, który podobno jest synem adiutanta Hitlera, w oczy nam takie rzeczy mówi. I my teraz, ci globaliści, to są też wygodni, bo oni by chcieli, żeby to się wszystko scaliło, żeby się tak rozwodniło, a przecież wystarczy, powtarzam, przeczytać bajki Krasickiego i hymn do miłości ojczyzny, żeby wiedzieć, o co chodzi. I potem Roty Konopnickiej. Już nie mówię o Mazurku Dąbrowskiego. To jest wstyd po prostu, że my tak ulegamy. Przecież my uważamy, że jeżeli będzie globalizacja, to na świecie będzie Królestwo Boże na ziemi. Przecież tak nie można myśleć, ponieważ my pogrążamy się w ten sposób. No ale na przykład opozycja i ludzie, którzy nie krytykują tego chociażby, że takiego ambasadora nam dano. No ja nie wiem, my po prostu jesteśmy poprawni politycznie, a poza tym jeszcze jedno chcę dodać, że 30 lat temu, kiedy ta Polska Nowa się odrodziła, to tak pomyślałam sobie, wiele krzywdy było, bo te PGR-y, ludzie do dziś są biedni przez to, ale wtedy, kiedy ta Polska się rodziła, to zaczęto ludziom mówić, najważniejsze jest święte prawo własności. A powinno się mówić, że ta święta miłości kochanej ojczyzny i święta miłości w ogóle do człowieka drugiego. I tego nie nauczono i się ludzie zaczęli być modni, kochać Europę, kochać Stany. My musimy wrócić do swoich korzeni i pytać, kto cię rodził i nie wstydzić się tego. Przepraszam za egzaltację. Życzę wszystkiego dobrego i z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, doktor Grzegorz Krzysztof Kawęcki.
Tak, tutaj rzeczywiście, tak, ważne kwestie Pani poruszyła. Bardzo istotne to jest znajomość, czy też więcej powiedziałbym, zatopienie się w tej literaturze ojczystej, w literaturze, w poezji polskiej. Bez tego oczywiście też nie ma patriotyzmu. Pani wymieniła tutaj Krasickiego, oczywiście, wiadomo, można by bardzo wiele jeszcze wymieniać różnych wspaniałe postacie. Jednak sobie może nie będę nazbyt oryginalny, ale chyba warto o tym zawsze przypominać. O właśnie Henryku Sienkiewiczu. Ja wspominałem wcześniej, że jednemu z działaczy lewicowych bardzo nie spodobała się lektura, która jest w szkole, to znaczy właśnie pisana przez Sienkiewicza jako takie dzieło, że tak powiem, patriarchalne i kolonialne. Natomiast no, warto również przypomnieć, że jednak wiele pokoleń Polaków było przecież, wychowywało się, można powiedzieć, na trylogii opisującej dzieje Polski od powstania Chmielnickiego poprzez najazd szwedzki do wojny z Turcją, zakończonej zwycięstwem hetmana Sobieskiego pod Chocimiem. Trudno sobie wyobrazić naszą literacką i historyczną wyobraźnię bez Małego Rycerza Wołodyjowskiego, bez Skrzetuskiego, Kmicica, Podbipięty czy Zagłoby. Dla Polaków cykl Ku pokrzepieniu serc, można powiedzieć, ma wymiar ponadczasowy i głęboko wierzę w to, że tak jak dawniej, tak również teraz trylogia może kształtować tożsamość pokoleń Polaków. Mamy bardzo wielu wybitnych poetów, wybitnych pisarzy. Ani miejsca, ani czas, żeby o tym mówić, ale ja sobie pozwolę na przykład wspomnieć chociażby taką wybitnego dramaturga, najwybitniejszego chyba II Rzeczpospolitej, ale jakże zapomnianego, Karola Huberta Rostworowskiego z jego bardzo przejmującymi, głębokimi dramatami. Przez postać zapomniana, a ona powinna powrócić jak gdyby do tego kanonu edukacyjnego. Oczywiście Zofia Kozak-Szczucka, ale wiele innych, także można by tutaj bardzo wiele na ten temat mówić. Nasz wieszcz Zygmunt Krasiński pisał przed laty, że niczym Sybil, niczym Knuty, lecz narodu duch otruty to dopiero bólów ból. To pisał to w psalmie miłości. I rzeczywiście można powiedzieć, brak znajomości polskiej literatury, ojczystej literatury przez tych, którzy jakoś dystansują się od tej polskości, to pewnie jest też takim pewnym brakiem, że tak powiem, już nie tylko intelektualnym, ale takim ludzkim tych właśnie osób.
Doktor Krzysztof Kawęcki, politolog, historyk, patrioci, kontraglobaliści. Panie doktorze, od dłuższego czasu, nie miesiąca, ale lat, zastanawiam się nad taką kwestią, czy dzisiaj zaatakowanie na przykład w pustyni w Puszczy Henryka Sienkiewicza, innym razem będzie to zaatakowanie kolejnego naszego wieszcza, czy jakiegoś słowa terminu, to jest takie nieustanne nękanie, ubliżanie, a jednocześnie prowokacja, byśmy zajmowali się tym, co wydaje się nam irracjonalne, jednak rzeczywiste w tych atakach. I no wiadomo, bronić należy, konieczność trzeba tych wszystkich wartości, to co stanowi taką kwintesencję, jakąś taką niepodważalną wartość naszej tożsamości narodowej. Jednocześnie w takich chwilach nie możemy zapomnieć o tym, że nie należy się skupiać tylko i wyłącznie na tym, co ktoś nam podrzuca jako temat zasadniczy, bo przecież nie wystarczy obnażać zła, trzeba jeszcze budować struktury dobra. W czym pan widziałby budowanie tych struktur dobra, kształtowanie postaw patriotycznych? Zauważa pan doktor tak wiele dobra. Mówi o tym, że my Polacy zachowujemy patriotyzm, kultywujemy ten patriotyzm. w czym jeszcze on się wyraża, albo co powinno stanowić podstawę tego, by walcząc ze złem, jak nam przypomniał Jerzy Popiełuszko, nie zapomnieć o tym, że zło należy zwyciężać dobrem.
No właśnie, to bardzo słuszna uwaga, może z takiej natury, z takiej kategorii, powiedziałbym, pewnej socjotechniki, którą nam narzucają ci właśnie globaliści, żeby koncentrować się właśnie na niektórych kwestiach, które oni wywołują, które są z naszego punktu widzenia zupełnie irracjonalne, bo rzeczywiście jak można dyskutować w sposób odpowiedzialny nad właśnie treścią powieści Henryka Sienkiewicza W pustyni i w puszczy, że no tutaj po prostu jak gdyby no nie ma nawet wspólnej płaszczyzny rozmowy, bo ktoś wywołuje zupełnie jakieś absurdalne sytuacje, jakieś zjawiska i trudno się do nich ustosunkowywać. A więc przede wszystkim no trzeba po prostu podejmować te działania, które po prostu jesteśmy w stanie i do których jesteśmy, jak gdyby powiedziałbym, w taki sposób moralny, etyczny, ale w taki sposób zupełnie naturalny zobowiązani. I to przecież patriotyzm to nie jest tylko jakieś działanie akcyjne, tylko wydaje się, to są często bardzo małe, wydawałoby się nawet niespektakularne, może czasem niedostrzegalne jakieś działania, ale to są rzeczy, które kształtują przede wszystkim naszą osobowość, nasze postawy i to chyba od tego należałoby po prostu rozpocząć. Natomiast również bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu byli aktywni, ale aktywni w takim szerokim rozumieniu często życia społecznego, często po prostu wydaje mi się, że jesteśmy nazbyt często komentatorami. Bardzo dużo czasu poświęcamy na komentarze, na oceny. Czasem właśnie rzeczywiście koncentrujemy się nazbyt na tych różnych zupełnie no absurdalnych wydarzeniach, które mają miejsce. Często są one oczywiście bulwersujące. To są pewnie jakieś tam wydarzenia czy rzeczy, które wywołują grupy czy osoby czy środowiska właśnie takie skrajnie lewicowe, ale powinniśmy chyba bardziej zwracać uwagę na nie komentować po prostu, a więcej po prostu energii, czasu poświęcać na robienie, że tak powiem, rzeczy dobrych, czynienie rzeczy dobrych, na taką aktywność konkretną. Tu chodzi oczywiście nie o aktywizm jakiś taki nadmierny, który by z kolei jak gdyby zaburzał takie pewne proporcje w rozwoju też takim, powiedziałbym, wewnętrznym, duchowym, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy po prostu angażowali się w jakieś różne inicjatywy lokalne często nawet wydaje się w takiej skali naprawdę mikro. One są bardzo, bardzo istotne, a nie tylko, jak mówię, komentowali, czy też ograniczali się na przykład do pójścia na wybory co jakiś czas, co 4 lata, chociaż oczywiście to jest też ważne i to jest taki obowiązek obywatelski. Czyli mówiąc kolokwialnie, powinniśmy po prostu robić swoje, tam gdzie jest to możliwe. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć pewne środowisko, żeby kształtować środowisko, znaleźć się w ważnym środowisku. Na przykład no trudno w tej chwili rodzinie, rodzicom przy tych ogromnych zagrożeniach wychować dzieci, gdzie szkoła często, bardzo często nie wypełnia swoich zadań. Gdzie nawet, no powiedziałbym, postawy nauczycieli, którzy no, w przeszłości często byli takimi autorytetami i dla rodziców, i dla uczniów, gdzie te ich postawy są też bardzo jednak zróżnicowane, to warto i właśnie ważne jest to, żeby znaleźć swoje miejsce, swoje
organizacje. Myślę tutaj znów po raz kolejny powiem na przykład właśnie harcerstwo, które jest znakomitą szkołą wychowania. I niektórzy socjologowie, niektórzy obserwatorzy tego upadku na Zachodzie, który ma miejsce, również upatrują konkretnie właśnie w tym kryzysie, czy też już można powiedzieć w zaniku wręcz harcerstwa. Także to jest chyba też rzecz bardzo istotna, ale również trzeba się samemu jak gdyby kształcić, tak, czytać tę literaturę. Na przykład jeśli chodzi o historię, to znakomitą rzeczą są po prostu pamiętniki, odkrycie pamiętników, taki przekaz, powiedziałbym, bezpośredni historii jest też rzeczą bardzo, bardzo, bardzo istotną.
Bardzo gorąco dziękuję, dr Krzysztof Kawęcki. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz z Bergisch Gladbach z Niemiec.
Prosimy, panie Eugeniuszu.
No, bardzo ciekawy temat. Mieszkam już 33 lata, połowa mojego życia w Niemczech i właśnie ten temat patrioci kontra globaliści. Myślę, że ta przeciwna strona troszeczkę chyba, no nie wiem, czy to nazwać negatywnym czy pozytywnym, profesjonalniej to robi. Daję tylko małe parę przykładów. Byłem przed wyborami tu w Niemczech, Deutsche Bank, patrzę, tęcza, który jest znak, taka kreseczka Deutsche Banku. Wchodzę i się pytam, co to znaczy. No, my jesteśmy otwarci. Się pytam, czy mogę. Miałem taką ładną nalepkę Chrystusa Króla z krzyżem. Mówię, czy mogę. No nie. Już 3 razy celowo zapytam i nie odpuszczę, czy mogę nakreślić. Nie ma szefa, nie ma. W szkołach, gdzie w przedszkolu, bo też zajmuję się zielenią. Pytam się nauczycieli, a umie troszeczkę za język pociągnąć, bo byłem też nauczycielem sportu w Polsce, z Kościerzyny, z Kaszub jestem. Już nie witają się w tym, a my mamy Sankt Martin. Nie, my mamy Liste Ketefest. Nie mamy Frohe Weihnachten, Bożego Narodzenia, tylko mamy zakończenia, fajer zakończenia roku. Tych przykładów bym dał dziesiątki. Obok w szkole już nie śpiewają kolęd Heilige Nacht, bo to uderza w inną część tych. Gdzie moja wnuczka chodzi do przedszkola, tam nie ma mięsa wieprzowego. Wszyscy się podporządkowali innym tym gościom, którzy przyjechali. Robią to niesamowite. U nas w Kościerzynie, jak był Trzaskowski, patrzę, jest pani poseł Nowacka, a znałem tej sytuacji, bo trafiłem prawie jak był pogrzeb matki Jarugi Nowackiej. I tak mówię, pani poseł, myślała, że jestem sympatykiem, ale się zdziwiła, że nie jestem. I mówię, wie pani co, ale tak widziałem, było mi tak smutno, jak pani matka pogrzeb z księdzem, z krzyżem. Tak, moja mamusia była wierząca. Ja mówię, to i bardzo się cieszę, bo tak przypuszczałem, a wiem, że Lewackie miała bardzo poglądy, bo była w Kościerzynie. I mówię, ale czemu pani tak atakuje Kościół, mając matkę? Nie, ja nie atakuję. Jak rozmowa jeden na jeden, zaraz skoczyli tam kościerscy PO-wcy i wiadomo, poobrażali mnie, byłem poobrażany na każdym kroku. Za mało jest tej odwagi. Wiem, nawet dla mnie to było zwycięstwo prezydenta Dudy, takie gorzkie zwycięstwo. W takim mieście jak Kościerzyna jeszcze pan Duda, który był w mojej miejscowości, pochodzę Korne koło Kościerzyny, które przyjęła dzięki naszej inicjatywie na Kaszubach Rotmistrza Pileckiego. Walka była niesamowita, bo byli kandydaci jak Wałęsa. Jak pan doktor mówi, no trzeba być aktywnym, cieszyć się. Po tym zwycięstwie widziałem nasi nawet wyborcy, bo znam, bo to jest małe, prowincjonalne. Byłem aktywny, jestem dalej aktywny. Nie, bo tej radości, że pan prezydent tak taki po cichutku, no i tego, no cicho, nie róbmy zadymy, nie róbmy. Roznosili plakaty z panem Dudą przedwyborcze, no to to najlepiej tak spod ziemi. Ja mówię, daj te plakaty, niech mnie tu w Kościerzynie słyszą. Jak ja mówię, w Kościerzynie słyszą mnie Bergisz Gladbach. Jak Bergisz Gladbach, to w Kościerzynie jesteśmy pochowani tacy. No co się dzieje, ja noszę, jak ojciec Ryzyk mówi, gazety do mojej rodziny, następny raz przyjadę, moje są schowane, a wysokie obce w katolickich rodzinach. Co tam się dzieje? Nie mówi się na Kaszubach już, bo zawsze przy pracy się mówi, o Boże, pomagaj przy jedzeniu, bo Boże, przeżegnaj, Bóg zapłać. To prawie minęło. Tam prawie w Kościerzynie nie ma. Oni chcieli być stolicą Kaszub. Gdzieś to uciekło. Pochowali się nasi. PiSu to w tych małych, to jest mistrzostwo, co pan Kaczyński zrobił z takimi na dołach, co mamy doły bardzo słabiutkie. Jedynie w gminach tak, ale te powiaty, te miasta, Kościerzyna, Kartuzy, to przegrywają. To jest pochowane. To jest wszystko pochowane. A oni tutaj mają taki wpływ na wybory w Polsce, szczególnie na Śląsku, Pomorzu, robią taką robotę, umią, bo pojadą stąd ludzie, pojadą, Uma, wiecie co, w Rajchu zwać się śmieją, nie głosuj na tym PiS, i jadą gdzieś na Pomorze. To jest profesjonalnie. Musimy to więcej, to samo. Bardzo mi zabolało, bo byłem wyborcą pana premiera i sympatykiem i pana prezydenta. Załatwili wdowie pana Mędzi samolot, a przyszło siedzieć w kościele w piątej, siódmej ławce, ci z uśmiechami w pierwszych ławkach, a jeszcze mało tego, pani wdowa mówi, najlepiej jakbym tych dwóch panów w ogóle nie widział. No nie wolno, czasami ja rozumiem, ale nie zawsze często się samą tylko dobrocią. Trzeba być czasami stanowczy, powiedzieć, zwrócić uwagę. Ja tu wchodzę, mówię do tych imprez. Nasi ziomkowie, nasi katolicy nie wiedzą, ile ma tęcza farb. Ja Niemcom przetłumaczyłem, mówiłem, spotkałem się, rozdaję plakaty, robię mszę czasami za rotmistrza Rittmeister Pilecki, żeby chociaż wiedzieli, zapytali. Czeka nas duża, duża praca, bo ja, jak Polska wchodziła do Unii, mówię, Polacy będą musieli jeść z ręki. Jak nie będą robić, to będą sankcje. Nie, że ja chcę się wymądrzać, jak może Wałęsa. Obserwowałem, nie, u nas to nie wejdzie. Ludzie, którzy kiedyś nienawidzili Niemców, nieodfarbowanych wyzywali. Dzisiaj kandydata niemieckiego wybierają, także do mnie nie dochodzi, jak oni muszą nienawidzić pana Kaczyńskiego i ojca Rydzyka, że ludzie, którzy nie sympatyzowali to łako z Niemcami, dzisiaj wołają, przyjdźcie nam najlepiej pomóc. Wszystkiego dobrego. Czeka nas dużo praca. Niedługo będę miał więcej czasu. Ile mogę, jak pan doktor mówił, staram się być. Jest to mój obowiązek, bo mówię, żyję w dwóch krajach. Tak nasza historia, Kaszuby zrobili. I chcę, a sercem jestem. Nie jak może admirał Unru, którego językiem ojczysty był niemiecki, a w 1939 za te krzywdy, co Niemcy zrobili, mówił, zapomniałem język niemiecki, musieli tłumaczyć. Ale za dużo siedzimy jak pod miotłą i chyba musimy się bardziej obudzić, jak pan doktor mówi, aktywniejszy wspólnie, a harcerstwo, panie doktorze, no chyba też podzielone, to jedno chyba też nie jest ta jedna grupa za ciekawa. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy
bardzo ciekawy.
Panie Eugeniuszu. Pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Prosimy, doktor Krzysztof Kawęcki.
Tak, takie są losy Polaków, jak pan powiedział, rzeczywiście Polaka pochodzącego z Kaszub. Kaszuby, no, przepiękna ziemia, która wydała wspaniałych Polaków. Pan wspomniał o admirale Urungu, oczywiście także wiele innych postaci. No i przykre to jest, o czym pan mówi, że tutaj również ta laicyzacja dotyka właśnie te Kaszuby, no, ostoje, można powiedzieć, polskości, tradycji, chrześcijaństwa. Ale myślę, że ta laicyzacja, która dotyka Polskę, na szczęście, dzięki Bogu, w dużo mniejszym stopniu niż kraje zachodnie, to jest zapewne oczywiście konsekwencją tego, jak pan to nazwał, rzeczywiście wycofania, naszej takiej bierności. Powiedziałbym, że no, ta bierność to jest taka trochę jednak pewien przymiot, taka pewna cecha też polskiego charakteru, szczególnie bierność w okresach, wydawałoby się, braku widocznych zewnętrznych zagrożeń. A zatem ta laicyzacja, to zeświadczenie, to jest też jak gdyby konsekwencja naszych zachowań. No i tutaj przeciwdziałanie jest jasne. No, to tylko, że tak powiem, można brać przykład z pana z tej postawy, no chociażby związanej właśnie tutaj z tym opisywaną sytuacją w Deutsche Bank, aczkolwiek oczywiście, no powiedziałbym, no trzeba tak postępować, ale rezultaty pewnie będą niestety takie praktyczne, mierne. Teraz jak mówimy o tej jeszcze laicyzacji, to no cóż, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Chrystusa Pana, ale ten chrześcijański charakter świąt w krajach zachodnich jest oczywiście niszczony przez niewątpliwie ideologię, ale również przez komercję. Komercję, która jest oczywiście w służbie ideologii. Jeśli mówię o tych świętach zbliżających się, to no, pewnie, cóż, możemy pewnie dostrzec albo próby jak gdyby nakręcania tego tak zwanego zakupowego szaleństwa, gdzie właśnie święta wielkanocne przestają już być świętami religijnymi, stają się bardziej takim zjawiskiem społeczno-ekonomicznym. Oczywiście mówię to w odniesieniu nie do Polski, ale do krajów Europy Zachodniej. Zjawiskiem, którym taki zawłaszczonym przez międzynarodowe korporacje, które no, na świątecznych zakupach przy zastosowaniu manipulacyjnych różnych praktyk marketingowych zarabiają oczywiście ogromne pieniądze.
Patrioci kontra globaliści, dr Krzysztof Kawęcki, naszym państwa gościem. Prosimy, Radio Maryja.
Felon Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Barbara Antonina z Warszawy. Chciałam parę słów powiedzieć, jeśli chodzi o te zadania nasze w związku ze sprzecznością zasadniczą pomiędzy globalizmem, który nam zagraża, a powinnością wierności ojczyźnie. Pierwsza rzecz i to, co wydaje mi się najważniejsze i nam wszystkim, to jest powrót do idei polskiej, do tej idei, która oparta była na prawie moralnym. I tak jak, jeśli można przypomnieć naszych wieszczów, którzy tu są wspominani, że łączyła ludy nie knutem i obrożą, ale przez miłość i myśl jedną Bożą. Także tutaj globalna myśl, ale oparta na miłości i na prawdzie. I to jest ta idea, dawna idea polska, którą próbowano w II Rzeczpospolitej przywrócić w doktrynie polskiego państwa i która została zatracona, a naszym zadaniem jest właśnie powrót do tej myśli, która może być myślą właśnie taką globalną, która zespoli jak ludy przez prawdy, poznanie. Tutaj ja sięgam słowacki Krasiński, prawda, już cytowany, czy Norwid, a także i Mickiewicz. I tutaj na przykład tak, że Bóg Polski naszej rozkazał ojczyźnie, by wiodła w miłość i mir ludy bliźnie, niezatraconej prawości przykładem, choć wciąż pod głazów grobowych opadem wszystkich tych ludów otruwana jadem. Także otruwana tych ludów, które ją otaczają jadem, ale wiodła, bo cel w miłość wszystkie ludy, bo cel ludów szlachetnienie, prawda? Tu ja sięgam akurat do Krasińskiego, ale także tutaj Słowacki, że nie knutem, nie obrożą, ale przez miłość i myśl jedną Bożą. I taka jest ta dawna idea polska i prawo, prawo, na którym Rzeczpospolita budowała swoją tą rzeczywistość, także do tego wrócić musimy i to też, prawda, nad tym pracowaliśmy swego czasu. Także wychowanie człowieka w tym duchu i doktrynę przywrócenia, doktrynę polskiego państwa jako państwa właśnie tej solidarności, tej miłości społecznej, bo prawo, prawda, uznane było, nawet Petrażycki o tym bardzo dużo pisze, że prawo to jest miłość czynna i to jest ta dawna polska idea zatracona, nieprzywrócona, a którą należy przywrócić. Także ludy przez prawdy poznanie tutaj łączyła, czyli połączenie ludów przez prawdy poznanie, a nie ten globalizm, który łączy, który opiera się na idei interesu, wyzysku, i przede wszystkim potęgi władzy, władzy opanowania, panowania nad człowiekiem, panowania nad przyrodą i właściwie wyłączności interesów właśnie takich egoistycznych, i który prowadzi do zagłady świata i zagłady oczywiście także przed tym Polski. Także przed tym musimy się bronić, a bronić możemy się tylko przez powrót do źródeł, powrót do tych źródeł polskości, które wytępiono i no niestety jeszcze nie zostały przywrócone i stąd są te wojny, wojny partyjne, wojny, właściwie ten cały anarchizm, który w tej chwili nam zagraża. Także globalizm, ale globalizm oparty na miłości, oparty na solidarności tej autentycznej i na wierze w człowieka i otwarciu tej drogi do rozwoju autentycznego, a nie zamknięciu właśnie na tych, w tym świecie niskich instynktów, niskich impulsów. Także to jest nasze zadanie i to też tak cały czas uważaliśmy za wielkie zadanie nasze. I na przykład, prawda, że jeśli chodzi o polskie, jeszcze też przypomnę, prawda, Słowackiego, polskie duchy, które mają to z Chrystusa, że weto swoje na wspak światu kładą i nie może nas brać żadna pokusa i za tą zwierzęcą gromadą. Także to jest posłannictwo Polski i to jest patriotyzm, który może stać się globalnym. Na tej idei może się właściwie rozwijać tutaj to przesłanie dla całego świata. Także globalizm oparty na miłości, a nie na wyzysku, na tym, co mamy w tej chwili, że właściwie tak jak, prawda, jeszcze przypomnę, bo też była rozmowa tutaj o upadku czy kryzysie Zachodu, że jest to ten już upadek, prawda, schyłkowy ustrój świata wyzyskiwanego przez handlarzy przy pomocy przepłacanych parlamentów. Taki jest ten globalizm obecny. I to jest zagłada, zagłada ludzkości. I w ogóle poniżenie człowieka jako człowieka, jego człowieczeństwa. Także to jest nasze zadanie.
Dziękujemy
i to
pani
musimy
Barbara
do
Antonino.
Tego wrócić. Także szczęść Bóg Boże.
Z Panem Bogiem. Prosimy, doktor Krzysztof Kawęcki.
No oczywiście, pięknie powiedziane i takim, to jest taka recepta dla Polski, dla nas wszystkich, powrót do tej idei polskiej, idei formułowanej i przez filozofów polskich, szczególnie właśnie tutaj XIX wieku i wyrażanej w literaturze i w poezji, i w polityce polskiej, ale również w takich praktycznych działaniach Rzeczypospolitej, bo rzeczywiście ta idea miłości wynikającej też jak gdyby z umiejętności odczytania, czy też chęci realizacji tego, co wynika z wiary chrześcijańskiej, może
próba odczytywania oczekiwań opatrzności Bożej przyczyniły się właśnie chociażby do zawarcia Unii z Litwą. To jest chyba taki najbardziej wyrazisty przykład w dziejach historii powszechnej, w dziejach świata, gdzie Unię zawarto właśnie w sposób dobrowolny, gdzie u podstaw tej decyzji leżały właśnie te wartości miłości, miłości chrześcijańskiej, miłości bliźniego, a nie na przykład, a inaczej przecież wyglądały te unie podejmowane przez inne kraje, chociażby weźmy właśnie tutaj podbój Anglii i wymuszenie tej Unii, tak, ze Szkocją, czy też przede wszystkim ze Szkocją i Walią również. Także to jest bardzo ważne. Ważna jest również ta obecność świętych w dziejach narodu polskiego. Zresztą Święci w dziejach narodu polskiego to jest tytuł takiej książki Feliksa Konecznego i to też jest znakomita, a wydaje się, lektura przypominająca znaczenie właśnie tej świętości, nazwijmy, właśnie w dziejach polskiego narodu.
Dziękujemy. Doktor Krzysztof Kawęcki. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Przemysław z Warszawy.
Prosimy.
Wydaje mi się, że z globalizacją jako taką nie możemy wygrać w sposób taki systemowy, dlatego że ona już jest za bardzo jakby rozpowszechniona w świecie, o czym tutaj już pan profesor mówił. Natomiast to, co my możemy zrobić, to jest wychowanie młodego pokolenia i to nie przez szkołę czy instytucje, które już były tutaj wspominane, jak chociażby ZHR, zgoda. Natomiast podstawa to jest cały czas rodzina. I ja akurat mam dzieci, dwójkę z dzieci jest jeszcze w szkole i syny w liceum. I tylko jakby moja postawa rodzica, który wie, co się dzieje z jego procesem nauczania, też przykład daje samym sobą i pewne wartości, które on widzi w rodzinie, nie w jakiś sposób narzucane, ale przekazywane przykładem, mogą być takim zasiewem na dobro w jego przyszłym życiu. Dzisiaj akurat podsłuchałem lekcję z języka polskiego w renomowanym, on chodzi do renomowanego liceum w Warszawie, gdzie pani powiedziała, że Konrad Wallenrod, niestety obecne Ministerstwo Oświaty, narzuciło jej tego Konrada Wallenroda. Ona w ogóle nie wiem dlaczego. A w ogóle gdyby miała więcej czasu, to by chodziła na strajki kobiet. Kobieta naprawdę z dużą wiedzą, wysławiająca się bardzo ładnie po polsku, ale skąd po prostu ma takie poglądy, skąd to się wzięło, bo kobieta raczej też pamięta czas Jana Pawła II. To jest w ogóle dla mnie jedna wielka zagadka, ta pani. Syn oczywiście ma na ten temat inne zdanie niż ta pani, ale większość osób w tejże klasie, jakby jego klasie, to podziela poglądy tej pani, bo ona jest też swego rodzaju autorytetem, więc i ja to słyszałem na własne uszy, to nie tak, że mi syn przekazywał, więc ta pani ewidentnie deklaruje w renomowanym liceum, tak, Kopernika, też powiem, może ktoś w Warszawie, renomowane humanistyczne liceum, do którego się ciężko dostać, z którego wywodzą się potem prawnicy, wywodzą się, bo to oni mają właśnie zdawalność głównie jest na wydziały takie prawa. I drugi przykład. Dzisiaj w telewizji pani Ludwika Wujec, żona świętej pamięci Henryka Wujca, który chyba, nie wiem, może mnie ksiądz poprawi, on i państwo chyba są wyznania chrześcijańskiego, katolickiego. On chyba był, nawet miał mszę pogrzebową w świątyni Opatrzności. Prawda, proszę księdza?
Będziemy weryfikować za chwileczkę, tak, żeby
tak,
być
tak,
pewnym.
Ksiądz pan Henryk Wujec, no znane opozycje. No i dzisiaj pani Ludwika Wujec, jego żona, 80 lat. Czyli pani, która no ma świetne wykształcenie, też jest fizykiem i politologiem i ona dzisiaj w programie telewizyjnym, właśnie było pytanie a propos Dnia Kobiet, co się zmieniło w życiu kobiet w stosunku do tego, co było jeszcze 10-20 lat temu. Otóż mają kobiety w Polsce mniejsze prawa, a przede wszystkim zostało zredukowane ich prawo, według pani Ludwiki Wujec, zostało zredukowane o możliwość dokonywania aborcji, wyboru. Jakiś szok. Kobieta, która ma 80 lat, bliżej jej już na tamten świat niż dalej, czyli jakiś eschatologiczny wymiar kary ona już powinna mieć w głowie, przed sobą, bo to, nie wiem, jeszcze 5, 10, 20 lat to by żyła jak najdłużej, ale i ona w tym wieku, będąc jakimś człowiekiem opiniotwórczym, znając osobiście Jana Pawła II, takie rzeczy mówi, skąd to się w ludziach bierze, to jest po prostu no niepojęte, bo ja rozumiem globalizm, ale człowiek, który no jest w jakimkolwiek sposób jakby ma te takie realne podstawy antropologii człowieka, jakieś no podstawy zdrowego rozsądku, no w ten sposób mówi w tym wieku, mając takie doświadczenie, no dlatego mówię, rodzina i wychowanie to jest według mnie jedyna teraz jakby rękojmia tego, że dzieci będą wychowywane i później będą przejawiały te wartości, które wyniosą z rodziny, bo na świat otaczający im tak zwane autorytety nie ma co liczyć. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Przemysławie. Tak, w Świątyni Opatrzności Bożej 24 sierpnia odbył się uroczystości pogrzebowe Henryka Wójca. Mm-hmm. Prosimy, no tak. Doktor Krzysztof Kawęcki.
No tak, tutaj oczywiście może, że tak powiem, pani Ludwika Wujec nie jest jak gdyby tematem naszych rozmów i znaczy jej zachowanie akurat nie dziwi. Ja myślę, że gdybyśmy tutaj, że tak powiem, no trzeba by to, że tak powiem, rozumieć w kategoriach tych tak zwanych resortowych dzieci i także właśnie przeszłości tych osób, które w okresie stalinowskim wyrażały te swoje właśnie zaangażowanie po stronie właśnie tego ustroju komunistycznego. Ale to jest jak gdyby odrębny temat i nie chciałbym, że tak powiem, wprowadzać kolejnych wątków. Natomiast rzeczywiście kwestia tutaj roli rodziców w wychowaniu jest no bardzo, bardzo, bardzo istotna. No w zasadzie można powiedzieć najważniejsza. Ale no, powiedzmy, czy świadomość rodziców jest też taka, że oni są w jakiś sposób taką no, gwarancją tego wychowania? Niekoniecznie. Myślę, że niestety mamy tutaj do czynienia również z daleko idącym zaniechaniem ze strony rodziców w życie szkoły, właśnie zainteresowanie się tym procesem edukacyjnym. No pan jest oczywiście tutaj zupełnie innym przykładem, ale jest wiele świadectw rodziców, którzy też stwierdzają, że niestety kiedy widzą pewne zagrożenia związane z procesem edukacyjnym, to nie mają wsparcia zdecydowanej większości rodziców. Rodzice jednak zachowują się w sposób bierny. Także to jest jak gdyby też pewien problem tej bierności niestety rodziców i też nie wypełniają tym samym swoich, że tak powiem, no, obowiązków, swoich tych powinności, które po prostu no, powinni realizować.
No natomiast pan mówił, no cóż, no właśnie, to renomowane, jak pan nazwał to liceum, i pewnie jest wysoki poziom nauczania, no ale jeśli takie tego typu rzeczy się zdarzają, no to rzeczywiście czasem ważniejsze jest to, żeby może te szkoły były mniej renomowane. Zresztą pytanie jest, co to są renomowane, kto to określa i tak dalej. No ale może jeszcze na koniec powiem, chociaż no nie chcę jak gdyby tutaj tego wątku poruszać, ale ja nie jestem zdziwiony tym zachowaniem no pani Ludwiki Wujec, ponieważ no jej przeszłość, tak jak i wielu, wielu, wielu innych, jest taka, jaka była po prostu. Jest ona córką przedwojennej działaczki komunistycznej Partii Polskiej Reginy Okręt. Pracowała jej matka w latach tego okresu stalinowskiego w Urzędzie Bezpieczeństwa w Łodzi. No więc można powiedzieć, że ten duch tych resortowych dzieci wraca. Ale to też jest, dlaczego o tym mówię też jednak, mimo wszystko wróciłem do tej postaci, bo to już nie chodzi o panią Ludwikę Wuję też tak bardzo. Natomiast więc to, no, też musimy sobie zadać ten trud, żeby nie być naiwnym. No musimy zadać sobie trud po prostu rozeznania, kto jest kim w Polsce. To, co się stało z Solidarnością, to, co się złego stało z Solidarnością, że została w dużym stopniu, kiedy powstała, no jednak w dużym stopniu, nie przez wszystkich, ale w większości została w jakiś sposób otoczona przez tak zwanych doradców i ekspertów o wyraźnej proweniencji komunistycznej, przez dzieci na ogół byłych działaczy stalinowskich, komunistycznych, którzy, że tak powiem, samozwańczo znaleźli się podczas strajków 1980 roku. Zresztą to jest kwestia pewnie też do badań dla historyków, jak oni tam w sposób taki bardzo sprawny się tam znaleźli. Otóż ta grupa właśnie tych działaczy przecież nie miała na celu rozwój ruchu Solidarność jako takiego szeroko ruchu chrześcijańsko-narodowego. Cele były zupełnie inne. To byli ludzie o poglądach trockistowskich, lewicowych, przesiąknięci marksizmem, często bardziej czerwoni niż ci oficjalni, nazwijmy, komuniści, jak chociażby Jacek Kuroń, który tworzył jeszcze bardziej czerwone harcerstwo, którego patronem był Świerczewski, niż to oficjalne harcerstwo komunistyczne, czyli ZHP. I to właśnie spowodowało ten brak wiedzy ludzi, że po prostu pozwolili na tego typu działania. Nieliczni tylko w Solidarności zdawali sobie sprawę, jaką tą przeszłość mają ci działacze, których nazwisk już nawet nie chcę w tej chwili wymieniać, ale to było całe grono tych działaczy. Ale to jest zrozumiałe. Wówczas rzeczywiście możliwości rozeznania, kto jest kim, naprawdę miały niewiele osób miało. Ci, którzy może rzeczywiście byli bardziej wgłębieni w polską historię, to doskonale sobie sprawę z tego zdawali. Ale teraz właśnie też musimy doskonale w ramach tej, no, jak gdyby wypełniania tych zadań edukacyjnych po prostu pozyskać taką wiedzę. Bo jeśli no na przykład mamy wypowiedzi wiele osób, czy z tak zwanego strajku kobiet, czy działaczy Platformy Obywatelskiej, czy Lewicy, które po prostu nas bulwersują, których po prostu nie możemy zrozumieć, dlaczego takie antypolskie, bo tak trzeba to określić, treści się pojawiają w ich wypowiedziach, no to cóż, no gdybyśmy zobaczyli także życiorysy, czy może właśnie rodziny, z których się wywodzą, zaangażowanie ich ojców, matek, dziadków w działalność polityczną, akurat właśnie na ogół komunistyczną, to wówczas też można powiedzieć lepiej zrozumiemy, dlaczego mamy do czynienia z tego typu właśnie wypowiedziami.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
A niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziś.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam pana Zbogna Kawęckiego, pozdrawiam redaktora prowadzącego, ale pozdrawiam też Eugeniusza, niedawnego rozmówcy z Kościerzyny. I chciałbym mu powiedzieć, że u nas na Kaszubach to jeszcze nie jest tak wcale źle, jak pan Eugeniusz to widzi, wszystko w czarnych kolorach. Bo w ubiegłym roku, gdy była też epidemia, to u nas jest co roku pielgrzymka z Kościerzyny do Wejherowa, któraż liczyła sobie 345 razy i zorganizowaliśmy pielgrzymkę i poszła pielgrzymka w maju, gdzie epidemia była, ale zachowaliśmy wszystkie, że tak powiem, warunki bezpieczeństwa i wspaniale to, że to wypadła ta pielgrzymka, bo tak jak rozmawialiśmy z księdzem, przez były okresy zaborów czy wojny, pielgrzymki poszła, teraz by nie miała iść i poszliśmy. Druga rzecz, jakby pan prezydent u nas w czasie wyborów, to myślę, że on by bardzo godnie przyjęty, bo ja sam osobiście zaangażowałem się, żeby zorganizować orkiestrę i to na placu Wybickiego, przy pomniku Wybickiego graliśmy, bo bardzo dużo ludzi. I naprawdę była to piękna uroczystość, piękna kampania wyborcza i nie można powiedzieć, że Kaszubi nie zdali egzamin. Myślę, że pan prezydent był bardzo z tego dumny, zadowolony, że w Kościerzynie to było jedno z lepszych przyjęć jego tutaj na północy, na Kaszubach. I to naprawdę bardzo dobrze to wypadło. Inna rzecz, teraz oczywiście w tej dobie globalizacji, gdzie tam LGBT bardzo wkracza w ogóle w ośrodki młodzieżowe do szkół, to u nas mieliśmy wiceburmistrza, który też rzeczywiście namawiał nauczycieli i uczniów, żeby oni uczestniczyli w tych strajkach kobiet. No gdy to dotarło do pana burmistrza, to on został natychmiast w trybie natychmiastowym zwolniony z funkcji wiceburmistrza, którym podlegała oświata. A więc pan burmistrz jest bardzo prawicowy i stanął na wysokości zadania. Nie bał się niczego, że będzie miał jakaś krytyka. Nie powiedział absolutnie, że u nas, w naszym mieście, tak czegoś nie może być. I oświata musi być dobrze kierowana z prawicowych źródeł, a nie jakieś tam liberalizm czy lewactwo. Także muszę powiedzieć, że nie jest tak, że jak pan Eugeniusz tutaj to przedstawiał Kościerzynę. Kościerzyna naprawdę jest dosyć prawicowa. Ja cały czas tutaj w środku siedzę i pomagam i organizujemy różne rzeczy. Teraz przymierzamy się też tylko, żeby pandemia nam na to pozwoliła. Chcemy zorganizować duży Marsz dla Życia w maju albo w czerwcu. Czekamy tylko, jeżeli jakieś tutaj te obostrzenia sanitarne związane z pandemią ustąpią, czy zostaną poluzowane, to my natychmiast przystąpimy do organizacji tego Marszu dla Życia, żeby pokazać, że rzeczywiście my jako tutaj Kaszubi, jako kościelacy jesteśmy za życiem, jesteśmy prawicowi i nie poddajemy się tej globalizacji, podejmujemy, że tak powiem, walkę. Na pewno zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, ażebyśmy nasze wartości katolickie obronili tu u nas na Pomorzu, na Kaszubach, w naszym mieście Kościerzyna. I ja jestem dumny z tego, że jestem kościelakiem Kaszubą z Kiewiej Kości i już od wielu lat angażujemy się w organizację, w życie nasze społeczne, publiczne w Kościerzynie i mówię, pozdrawiam jeszcze raz pana Eugeniusza, doskonale się znamy, on pewnie po głosie też mnie pozna, a to mówi Kazimierz z Kościerzyny.
No, dziękujemy panie Kazimierzu. Panie doktorze, dziękujemy panu Kazimierzowi, proszę mi o tutaj głos do wypowiedzi pana Kazimierza, jednocześnie zaproszę o podsumowanie naszego spotkania.
Tak, to bardzo dziękujemy za tę wypowiedź, bo taki element optymizmu, nadziei, realnej nadziei otrzymaliśmy. Także myślę, że pan Eugeniusz jest również usatysfakcjonowany, że jest taka sytuacja i głęboko w to wierzymy, że tak pozostanie. Właśnie, no, jeśli chodzi o podsumowanie, może też powiem, ale chciałbym powiedzieć, bo przypomniałem sobie w międzyczasie, kiedy pan właśnie tam z Kościerzyny mówił o tej sytuacji, to tutaj oczywiście ważną rolę, to jest potwierdzenie, odgrywają władze samorządowe, prawda, które też potrafią we współpracy oczywiście z ludźmi, z mieszkańcami robić dobre rzeczy i to jest rzecz bardzo, bardzo, bardzo istotna, ale przypomniałam sobie, że właśnie między innymi w Kościerzynie w latach 50. działała taka podziemna, konspiracyjna organizacja niepodległościowa, młodzieżowa, bardzo aktywna. Mówię o tym jak gdyby nie nawet na marginesie tej naszej audycji, ale właśnie myślę w związku z tą audycją, z tym patriotyzmem. Otóż właśnie w Polsce po wojnie od 1944 do 1956 roku działało, proszę Państwa, prawie 1000 organizacji młodzieżowych, konspiracyjnych, z którymi związanych było ponad 11 tysięcy młodych ludzi. To są te organizacje konspiracyjne, które powstają w zasadzie w większości w 1947 roku. A więc kiedy to, nazwijmy, starsze podziemie niepodległościowe zostaje rozbite przez NKWD i UB. I ci młodzi ludzie, w większości chłopcy w wieku 16-18 lat, ale także z takim licznym udziałem dziewcząt w tym samym wieku, tworzą właśnie takie organizacje konspiracyjne, które prowadzą działalność propagandową, sabotażową, dywersyjną. I to są losy tych poszczególnych osób, są po prostu oczywiście też przejmujące, ale to pokazuje, że ten patriotyzm no jak gdyby nie wygasł, że było też pokolenie ludzi młodych, które po prostu z miłości do Polski potrafiło podjąć tego typu różne działania. I no, tutaj też oczywiście zapłacili wielką cenę za ten swoje zaangażowanie. Liczebność tych organizacji wahała się na ogół od 2 do 10 osób. Były oczywiście grupy też większe, ale wielu z nich zostało skazanych na mocy kodeksu karnego Wojska Polskiego za próbę obalenia ustroju siłą. Wielu z nich spędziło wiele lat w więzieniach. Oblicza się, że zapadło przynajmniej 61 wyroków śmierci, ale właśnie na tych ludzi młodych. Stracono z tych 61 wyroków 24 osoby. Ci ludzie przeszli przez różne więzienia, przez obóz w Jaworznie, tak zwany obóz, więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. A więc Państwa, no można powiedzieć, że też musimy pamiętać, ten nasz patriotyzm to jest również kwestia pamięci. Pamięci o tych również takich lokalnych działaczach, lokalnych bohaterach, którzy często jeszcze żyją. I to jest rzecz no, ogromnie oczywiście ogromnie istotna. Natomiast no, kończąc tytułem jak gdyby podsumowania, patriotyzm to jest też wyrażany był przez marzenia pokoleń, czyli taką sztafetę pokoleń o wolnej Polsce, o kraju, który szanuje Boże dary i prawa, w którym panuje Chrystusowe przesłanie prawdy, dobra i piękna. Wyrażone no, w słowach, pozwolę sobie tutaj odwołać się do Cypriana Kamila Norwida z jego wiersza Moja piosenka, dlatego że w wypowiedziach również naszych słuchaczy były odniesienia do poezji. Otóż właśnie Norwid mówił w słowach takich: wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. I mówił, że pisał, że do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Panie. Tęskno mi Panie do beztęsknoty i do bezmyślenia do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi Panie. I myślę, że możemy sobie wszyscy życzyć takich właśnie postaw,
takich właśnie bez tego światłocienia wyrazistych postaw, a nie właśnie jakichś takich nonkonformistycznych.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor Krzysztof Kałęcki, politolog, historyk, patrioci kontra globaliści. Pierwsza część i ta druga część rozmów niedokończonych na portalu internetowym Radio Maryja. Też wykorzystajmy nowe środki komunikowania się, środki społecznościowe, by te audycje, te myśli przekazywać jedni drugim. Panie doktorze, gorąco serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Również Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Pamiętasz, jak się u kolan matki papierowymi bawił żołnierzami, jak wiatr przez okno wpadł i zmiótł ci wojsko, a tyś zalewał się łez strumieniami. Koiły wtedy troski twe dziecięce, matczyne ręce, matczyne ręce. Koiły wtedy troski twe dziecięce, matczyne ręce, matczyne ręce. A później, później, gdyś już był harcerzem, ileż to w domu było ambarasu, gdyś się sposobił do pierwszej wyprawy w daleką drogę do bliskiego lasu. Gładziły jasne włosy twe chłopięce, matczyne ręce, matczyne ręce. Ty nie wiedziałeś, że o los twój troski często matczysko biedne ze snu budzą. Ty nie widziałeś, jak do krwi otarte dla ciebie, synu, ofiarnie się trudzą. W ciągłych kłopotach i ciągłej udręce, matczyne ręce, matczyne ręce. One cię zawsze przygarniały czule, gdyś był w chorobie, smutku lub potrzebie. One zło wszelkie od cię oddalały, aż na żołnierza wychowały ciebie. W serdecznej trosce i codziennej męce, matczyne ręce, matczyne ręce. A dziś samotna tęskni stara matka za synem strojnym w mundur wymarzony. Pamiętaj o niej, pisz często serdecznie, niech otwierając twój list upragniony, znajdą w nich jasną swych nadziei tęczę, matczyne ręce, matczyne ręce. Znajdą w nich jasną swych nadziei tęczę, matczyne ręce, matczyne ręce.